Więc domyślam się, że może wam być trochę ciepło. Komuś gorąco? Możecie pomachać ręką? Ale słuchajcie, uwierzcie mi, że bywa gorzej. Mieliśmy takie spotkanie, to było chyba w Zielonej Górze, jakiś miesiąc ponad temu. I kiedy byliśmy w Zielonej Górze, też opowiadałem tą historię, że podczas jednych warsztatów, na które pojechałem, to nie były duże warsztaty, tak na 100 osób, całodniowe warsztaty. Tak zbliżaliśmy się i zastanawialiśmy, jak tam będzie w tej salce, w której mamy siedzieć, bo wiedzieliśmy, że jest gorąco, jest upał i jak my tam wytrwamy ten cały dzień. No i wchodzimy tam, już zanim wyszliśmy do tej sali, wszystko jakaś taka nowoczesna, ładna, fajna salka, więc podobno mówią, że klima jest, więc my już wszyscy szczęśliwi, ale wchodzimy, wiecie, z tego upału, z tego ukropu do salki, a tam jeszcze bardziej gorąco. I się tak zastanawiam, o co tutaj chodzi, nie? Podobno klima już działa, a my tam siedzimy i po prostu ze mnie cieknie. I mówię, mam cały dzień przed sobą głoszenia, życzę sobie powodzenia. Nawet się zrymował. I słuchajcie, no już tak mówię, czy sprawdźcie, czy na pewno klima włączona. Tak, jest włączona na 100%, nie? Więc ja mówię, już cały ze mnie wszystko cieknie, jestem cały mokry i przychodzi w końcu w połowie mojej konferencji jedna osoba i mówi, wiesz co, już wszystko działa, bo faktycznie była klimatyzacja włączona, tylko pani się pomyliła i się Śnieżka pomyliła ze słoneczkiem. I nam podgrzewanie włączyli. Więc uwierzcie mi, bywa różnie, nie jest najgorzej. I chciałbym, żebyśmy byli tutaj podczas tej godzinki, która nam została, z wielkim oczekiwaniem. Ktoś z was ma jakieś oczekiwania co do tego dnia, tego czasu, tutaj, ręka w górę? Część z was ma. Dlaczego to jest ważne? Ponieważ nasze oczekiwanie, kiedy przychodzisz i oczekujesz, to jest wyraz naszej wiary. Bardzo często przychodzimy do Boga bez wiary, a potem dziwimy się, czemu nie otrzymujemy. A Bóg chce nam dawać. Amen? Bóg chce, żebyś widział odpowiedź na swoją modlitwę. Bóg chce, żebyś doświadczył Go w taki sposób, czy doświadczyła, że będziesz wiedziała, tak jak powiedział święty Paweł, że twoja wiara nie będzie opierała się jedynie na mądrości ludzkiej, czyli że ktoś ci opowiedział, ktoś ci powiedział, ktoś sprzedał historię sprzed kilku wieków albo sprzed 2000 lat, ale że sam doświadczysz spotkania z Bogiem na tyle, że będziesz w stanie poddać Mu całe swoje życie. Bo Pan Bóg ma niezwykłe plany dla ciebie i dla mnie. Pan Bóg przygotował tak niesamowite rzeczy, że ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, mówi Słowo. To są tak niesamowite i wielkie rzeczy. Więc pierwsze pytanie, które chciałbym, byśmy sobie dzisiaj zadali, czy jesteś gotowy na przygodę z Bogiem? Czy jesteś gotowy na to, by poddać Mu wszystko w 100%? Zobaczymy. I będę chciał wam powiedzieć kilka historii, myślę niesamowitych historii, których ja doświadczam. Nie chcę z wami się dzielić teorią z książki, chociaż też wiedziałem, że książka gdzieś tam chodzi i można ją sobie nabyć o przebaczeniu. Ale chciałbym się z wami podzielić moim życiem, historiami, które ukazują Boga, który jest naprawdę zainteresowany naszą codziennością. Jest zainteresowanym tym, co się dzieje w twoim życiu od poniedziałku do niedzieli, nie tylko godziną w tygodniu. Chcę wam powiedzieć, Bóg jest zachłanny. Bóg jest zachłanny. On chce ciągle więcej ciebie, więcej twojej uwagi, więcej twojej obecności. On chce być tak blisko, że ciągle do końca naszego życia będziemy to odkrywać, jak blisko możemy podejść. To jest największa sprawa, jaką możemy przeżyć, największa rzecz, do jakiej dążymy tak naprawdę tutaj na ziemi. Chciałbym wam powiedzieć swoją historię, bo z częścią z was, to tak widziałem wczoraj, że się już wcześniej spotkaliśmy. Z kim z was już mogłem zobaczyć? Ręka w górę.
Z tobą, super.
A z kim nie w takim razie? No, to z większością nie. Także powiem wam tylko, albo inaczej to zrobimy. Mógłbym wam opowiadać coś o sobie, ale może to być nudne. Więc zrobimy tak. Jak ktoś z was będzie miał pytanie, jak mam się przedstawić, to już tak wypadałoby tak zrobić. Jeśli macie pytanie, które mogę wam odpowiedzieć, żeby się przedstawić, to śmiało krzyczcie, a jak będę wiedział, to odpowiem. Dobra? Czy jestem sportowcem? No nie wiem, zależy jakie masz kryteria na sportowca. No, że mam koszulkę taką. To jest koszulka, którą dostałem na urodziny od moich rodziców. Jakby było pytanie, ile mam lat, to tu jest podpowiedź. Dostałem ją rok temu. Więc 26. No dobra, więc kontynuując twoje pytanie, no ze sportem miałem trochę wspólnego, bo 10 lat grałem w piłkę nożną, skończyłem AWF, więc jak widzicie jestem, trochę nie bardzo robię to, co skończyłem, ale Pan Bóg naprawdę w niezwykły sposób te rzeczywistości łączy. I 2 lata temu, kiedy skończyłem AWF w Warszawie, tak naprawdę to było też dla mnie niezwykłe świadectwo, wiecie, tego, że może niektórzy z was są w takim momencie w swoim życiu, że się zastanawiasz, gdzie pójść na studia, nie? Co będę robił po studiach. Wszyscy tak, wiecie, zastanawiają się nad tym. I powiem wam, że ja odkryłem jedną rzecz, która zadziałała w moim życiu, że jest jeden sposób na to, żeby nie martwić się o swoje życie, jest jeden sposób na to, by nie martwić się więcej, co ze mną będzie, gdzie będę pracował, czy ja po studiach będę miał gdzie pracować, bla, 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 bla. Jeden sposób, wiecie jaki? Oddać Jezusowi 100% swojego życia, bez żadnego ale. Ja kiedy wybierałem, zastanawiałem się, gdzie iść na studia, już miałem wspólnotę, zaraz wam powiem od początku tą historię, myślałem sobie, gdzie pójść, co zrobić, więc co zrobiłem? Wpadłem na pomysł, jadę na 2 dni, na weekend, na taki wyjazd, gdzie będziemy pościć. Od rana do wieczora piliśmy tylko wodę i od rana do wieczora się tylko modliliśmy. Było około 100 osób. I to była moja intencja. Jadę pościć, jadę się modlić po to, żeby Bóg poprowadził mnie dalej. I pytałem, Boże, co chcesz? No i Bóg milczał. Ktoś czasem słyszał, jak Bóg milczy? Znacie to, nie? Wszyscy to znamy. Ale myślę sobie, że jeśli Bóg milczy, to jest taka wskazówka, że On nam ufa. Jeśli Bóg milczy w ważnych decyzjach, które masz podjąć, to myślę sobie, że Bóg ufa tobie i wtedy masz mocno zapytać się sam w swoim sercu, czy chcesz za tym pójść, czy nie. I ja miałem takie pragnienie po ludzku. No, chciałbym pójść na AWF, bo już mówię, tyle gram w piłkę, już tak poświęciłem się dla sportu i to była moja pasja, pragnienie, marzenie. Że kiedy skończyłem post, rodzice mi powiedzieli, Marcin, to wiesz co, jak będziesz składał te papiery na AWF, to weź chociaż złóż tam, nie wiem, gdzieś jeszcze, tu na uczelnię, tam, żeby była podpórka, nie? A ja im powiedziałem tak, nie po to jechałem na 2 dni postu i nic nie jadłem i się modliłem, żebym teraz wydawał po 100 na każdą uczelnię, żebym się na wszelki wypadek tam zabezpieczył, jakbym się nie dostał. Więc dostałem się, faktycznie złożyłem na jedną uczelnię, dostałem się z dość dobrym wynikiem i tak trafiłem na studia. I Pan Bóg naprawdę też wielkie rzeczy później na uczelni robił, o której wam też jednej z tych historii powiem. Więc moja przygoda z Bogiem zaczęła się w 2007 roku. Miałem wtedy 15 lat, więc w moim życiu Pan Bóg też dość szybko i dość mocno zaczął. I powiem wam, do tamtej pory ja byłem takim dość religijną osobą, taką chodzącą w niedzielę do kościoła. Nawet 3 razy byłem na pielgrzymkach, więc byłem trochę taki już turbo katolik. Nie, bo 3 razy pójść na pielgrzymkę to nie jest takie właśnie proste. No i tam chodziłem raz, drugi, trzeci. Miałem różne pobożności, modliłem się raz w tygodniu, ale powiem wam szczerze, moje serce było gdzieś daleko. I myślę, że wiecie, o czym mówię, że można robić bardzo dużo dla Boga, ale tak naprawdę z Bogiem nie mieć za dużo wspólnego w naszym życiu na co dzień. No i historia potoczyła się tak, był 26 maja 2007 roku, Dzień Matki, dzwoni do mnie moja mama, wracam z meczu, zmęczony, spocony, śmierdzący, nieprzygotowany. Mama mówi, wiesz co, jest taka, będzie takie czuwanie w nocy, Wigilia Ducha Świętego jest, czy byś chciał może ze mną i z tatą pójść? Moja pierwsza myśl, co to w ogóle za pomysł, w życiu nie chodziliście na jakieś czuwania, a teraz o, jeszcze ja mam iść. No ale powiedziałem, dobrze, pójdę. Jakieś tam przebłyski miałem już do tej pory, że gdzieś tam są msze o uzdrowienie, byłem 2 razy u ojców jezuitów wtedy, ludzie podnosili ręce, ja patrzyłem, o co to w ogóle chodzi i nie za bardzo wiedziałem, o co chodzi, no ale wszyscy podnosili, to ja też podnosiłem. No i przychodzi ten moment czuwania i był tam taki ksiądz, który różnił się od innych księży. Wyglądał podobnie z zewnątrz, bo stylówka jest podobna, jak dobrze wiecie. Ale kiedy on zaczynał mówić, ja pamiętałem go z niedzielnych homilii, stałem z tyłu gdzieś za filarem, za każdym razem i kiedy on zaczynał mówić, ja nie mogłem oderwać od niego oczu, bo mówił o Jezusie, którego znał. Nie mówił tam o Bogu z kosmosu, nie, że tam ktoś tam gdzieś jest, jakoś to tam było, przeczytamy starą historię. On co tydzień opowiadał, kiedy czytał Słowo Boże, głosił Jezusa i opowiadał świadectwa z poprzednich dni, z poprzednich tygodni, co zrobił Pan Jezus. I on mówił, tam siedzi, pamiętam taką mszę, siedzi, znaczy mówi wtedy homilię, pokazuje palcem, tam jest taka pani Zdzisia, a pani Zdzisiu, jak pani wstanie, to pewnie miała już, wiecie, palpitację, bo co od niej chce w niedzielną Eucharystię, przyszła tylko się pomodlić. On mówi, modliliśmy się za tą panią w zeszłym tygodniu, niewyraźnie widziała i Pan Bóg przywrócił jej wzrok. Prawda, pani Zdzisiu? A pani Zdzisia, tak, prawda. No i wiecie, to takie historie dzielą, bo Ewangelia też potrafi podzielić. Na ludzi, którym wystarcza historia sprzed wielu, 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 wielu lat i na tych, którzy są głodni nowego doświadczenia Boga dzisiaj. Ten ksiądz zawsze mówił, usiądź kiedyś na święta przy wigilijnym stole i zacznij mówić o Jezusie. Zobaczysz podział. Bo imię Jezusa często wprowadza podział właśnie na tych, którzy chcą z Nim żyć i na tych, którzy po prostu mają wigilię. I to jest prawda. I tak się dzieje. Nawet dzisiaj, kiedy głosimy Słowo Boże. Nie wszystkim się to podoba. Z różnych względów. Ale nie o to chodzi w życiu z Bogiem, żeby się wszystkim podobać. I ten ksiądz głosił na tamtym czuwaniu. Ja wtedy słuchałem, przysłuchiwałem się i powiedział jedno zdanie. Powiedział tak, możesz całe swoje życie chodzić do kościoła i nigdy tak naprawdę nie doświadczyć osobistej relacji z Jezusem. I powiedział tak, jeśli jesteś taką osobą, wybiegnij na środek i się pomodlimy. Więc ja wtedy nie myślałem, czy ktoś ze mną siedzi, czy ktoś tu ze mną przyszedł, czy ktoś na mnie będzie patrzył. Ja wstałem z tej ławki, wybiegłem pod ołtarz i czekałem. I taka grupka, wiecie, osób się zbiegła i on powiedział, to teraz, jeśli chcesz oddać swoje życie Bogu, to powtarzaj za mną. I to była pierwsza w moim życiu szczera modlitwa, która popłynęła z serca, a nie z pamięci, nie z jakichś takich, wiecie, tylko przyzwyczajenia. I powiedziałem Jezusowi tak, Jezu, jeżeli naprawdę jesteś, ja oddaję Ci całe moje życie, weź 100%, weź wszystko, wóz albo przewóz, idziemy na 100%. Jak jesteś, to ja idę za Tobą, tylko pokaż mi, że jesteś. I pomodliłem się tą modlitwą. Wiecie, co się stało? Nic się nie stało. Wróciłem do ławki, to też brzmi znajomo, nie? Wróciłem do ławki, czuwanie trwało dalej i na koniec było wystawienie Najświętszego Sakramentu i ksiądz, w ogóle jeszcze inny ksiądz, który zaczął przechodzić przez kościół właśnie z Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie, błogosławił i przy niektórych przyklękał. I wiecie, on klęknął przy mnie, ja nie wiedziałem, co się dzieje, klęknął przy mnie, spojrzał mi w oczy i powiedział, wiesz Marcin, Jezus Cię kocha. Jedno proste zdanie, Jezus Cię kocha. On wstał i poszedł, a ja byłem zmiażdżony. I myślę sobie, gdyby to była informacja, która przyszła tylko do mojej głowy, to bym powiedział, Bóg zapłać nawzajem i każdy by poszedł w swoją stronę. Wrócił jak przyszedł. Ale w moim sercu to, co List do Hebrajczyków mówi, możemy tam przeczytać, że kiedy Bóg do ciebie mówi, to jest Jego Słowo jest jak miecz, które przeszywa twoje wnętrze. Ten miecz przeszywa twoją duszę do szpiku. Ty wiesz, że mówi Bóg. I ja wtedy zacząłem płakać, nie wiedziałem, co się ze mną dzieje, wróciłem do domu, nie mogłem spać. Wstałem rano, w lustrze ten sam Marcin, w środku chyba nie. Wiedziałem, że coś się we mnie stało, coś się we mnie zmieniło i była jedna rzecz, którą wiedziałem na pewno, Bóg jest, bo Go spotkałem. Ten Bóg, którego wczoraj spotkałem na czuwaniu, On jest i ja chcę Go szukać, bo ja powiedziałem, jeśli dasz mi się doświadczyć, to ja będę za Tobą szedł. No i zaczęło się moje życie wtedy z Bogiem tak na serio, bo zacząłem czytać Biblię, którą widziałem jedynie raz w roku, jak ksiądz po kolędzie chodził. Znacie to? Nie, my czytamy codziennie. Znacie to. Zacząłem przychodzić na spotkania wspólnoty. Przyszedł do mnie taki starszy pan po 60 z takim siwym wąsem. Pamiętałem go z asysty kościelnej. Przyszedł, wiesz co Marcin, tam byłeś wczoraj, widziałem, to przyjdź do nas na spotkanie, na odnowę. No i przyszedłem. Generalnie nie chcieli mnie tam wpuścić, bo miałem 15 lat. Powiedzieli, to już od 16 roku życia. Jeszcze się przestraszy, jak się będziemy w językach modlić. Nie? Tak było. No i wszedłem. Faktycznie byłem jedyną osobą poniżej 60, 50, 40... 30 roku życia. Tam była jedna dziewczyna, która była 2 lata starsza ode mnie. No i generalnie przez pierwszy rok chodziłem na spotkania tamtej odnowy i na drugie spotkanie w tygodniu na szkołę biblijną, którą prowadził tamten ksiądz Szczuwania. Więc ja żyłem wtedy wtorki, czwartki plus 4 treningi w tygodniu. Nie dość, że jeszcze było mi mało, to zaczęliśmy, wiecie, na długich przerwach w liceum, braliśmy klucz ksiądz się zgodził, a też dyrektor się zgodził, powiedzieliśmy, że chcemy na długich przerwach każdego dnia się modlić. No i dawał nam klucz, a mi dzień w dzień, przez ponad 2 lata się modliliśmy, szukaliśmy Boga. Ludzie wchodzili czasem przez pomyłkę do klasy i pytają, co wy robicie? Modlimy się. A o co? No właśnie o nic. Nie mogli zrozumieć, że można chcieć po prostu być z Bogiem, nie modląc się o nic. Wiecie, po tym można też czasem rozpoznać, na jak głęboko jesteśmy z Bogiem w relacji. Czy przychodzimy do Niego po coś, czy przychodzimy do Niego, żeby z Nim być. Dlatego nasza wspólnota, która rok później powstała, byłem jedną z 2 osób, które zakładały tą wspólnotę, miałem 16 lat, żaden bukmacher nie obstawiłby, że chociaż rok przetrwamy. A Pan Bóg zaczął pomnażać nas, zaczął czynić coraz większe rzeczy. I dzisiaj mamy też dość sporą wspólnotę, około 160 osób w Skierniewicach. I Bóg czyni naprawdę niezwykłe rzeczy. Ale zaczęło się bardzo drobnie, bardzo skromnie. Nikt nie myślał, że coś z tego będzie. I taki był pierwszy moment mojego doświadczenia Boga. I to jest, opowiadam wam tą historię, by też powiedzieć wam jedną rzecz. Wszystko w naszym życiu, cała posługa, rzeczy, które możemy robić dla Boga, one zaczynają się dopiero w miejscu doświadczenia miłości Boga. Bo jeśli nie doświadczysz miłości Boga, a będziesz dla Boga pracował, to będziesz jedynie sługą. A Jezus powiedział, ja nie przyszedłem szukać sług, przyszedłem szukać przyjaciół. Jest kolosalna różnica. Słuchajcie, w Kościele Kościół dzieli się na sługi i na przyjaciół. I tu nie chodzi, bo słuchajcie, można znaleźć takich ludzi i w stanie świeckim, i w duchowieństwie, i są sługi i są przyjaciele. I Bóg działa z wielką mocą przez przyjaciół. Nie przez tych, którzy dają Mu jak na etacie 8 godzin dziennie, ale dla tych, którzy, i przez tych, którzy dają Mu całe swoje życie. I to jest pierwsza zachęta, którą Bóg kieruje dzisiaj do nas. Oddaj mi całe swoje życie. Całe, to znaczy całe, bez ale. A zobaczysz moją moc w swoim życiu. Amen. I moje życie toczyło się dalej. Przyszedł 2008 rok i przyjechała do Polski taka nasza, czy wtedy jeszcze nie przyjaciółka, ale znajoma przyjaciółka tego księdza, bo on ją zaprosił ze Stanów Zjednoczonych. Przyjechała i się za nas modliła. No i mówiła, teraz będę się za was modlić. Kto chce pierwszy? No to kto mógł chcieć pierwszy? Ja poszedłem pierwszy. I modliła się za mnie i pamiętam to dzisiaj, powiedziała mi, pierwszy raz usłyszałem wtedy słowo prorocze bezpośrednio do mojego życia. Ona powiedziała, Marcin, Bóg mówi, że pośle cię do wielu narodów. Ja mam 16 lat wtedy i myślę sobie, do jakich narodów? Gram w 4. lidze, może mnie kupią gdzieś tam, wiecie, do Barcelony. O co chodzi? W narodach, jakich ja byłem, w Czechach byłem po orzeszki, bo babcię mam w Prudniku. I to były moje narody, nie? Taka perspektywa. Bóg mówi, mam dla ciebie narody. Więc zakodowałem to sobie gdzieś w głowie, ale nie było to dla mnie w ogóle w żaden sposób namacalne i mierzalne w ogóle. I powiem wam, że to proroctwo zaczęło się wypełniać. Dzisiaj, kiedy stoję przed wami, Bóg wziął mnie już do 10 krajów, w których mogłem głosić Słowo Boże. Otwierają się kolejne narody, kolejne miejsca. I to jest jedynie łaska Boża. Żadna moja zasługa, ale plan Boga, na który powiedziałem właśnie, jak modliliśmy się na początku, jak Maryja, niech mi się stanie, tak jak chcesz, tak jak mówisz, tak jak ty to widzisz, Boże. I jest taki fragment, o którym chcę wam dziś powiedzieć, który mówi o tym, że Bóg powołuje zwyczajnych ludzi do nadzwyczajnych rzeczy. Bóg powołuje zwykłych ludzi do nadzwyczajnych rzeczy. I wszyscy jesteśmy w tej drużynie. Fragment, który kocham, z 1 listu do Koryntian, z 1 rozdziału, 26 wersetu do 29. Posłuchajcie uważnie. Jest napisane tak. Przeto przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu. Niewielu tam mędrców według oceny ludzkiej. Niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców. Wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć. I to, co nie jest szlachetnie urodzone według świata i wzgardzone. I to, co nie jest, wyróżnił Bóg, by to, co jest, unicestwić. Tak, by się żadne stworzenie nie chełpiło wobec Boga. Potężny fragment. Niesamowicie niezwykły fragment. Bo wiecie, kiedy ja go czytam, to jest definicja mojej posługi. Ludzie mnie czasem pytają, dlaczego ciebie Pan Bóg wybrał? Ja mówię, bo był bardzo zdesperowany. Bo myślę, było wiele osób, którym Bóg mógł proponować to, co ja robię dzisiaj. Ale myślę sobie, że wiele osób chciało zostawić coś dla siebie. Nie było w stanie zapłacić ceny, którą trzeba płacić, idąc za Bogiem. To znaczy zostawić wszystko. Każde przywiązanie twojego serca. Wszystko, co staje w twoim sercu na równi z Bogiem albo jest ważniejsze od Boga, i to jest coś, za co prędzej czy później Pan Bóg delikatnie, ale będzie się zabierał. On nigdy nie przyjdzie i nie wyrwie ci czegoś na siłę, bo to nie jest Bóg. Bóg będzie tylko przychodził, o ile będziesz też wołać do Niego i będzie ci mówił, słuchaj, a czy mogę tak chociaż trochę najpierw podejść do tego tematu, który jest ważny w twoim sercu? Czy mogę zrobić tu mój porządek? I kiedy będziesz mu mówić tak, niech mi się stanie według twojego słowa, on będzie cię przemieniał. On będzie zabierał i słuchajcie, to jest zawsze tylko pozorna strata. Pozornie tracisz, zyskasz dużo więcej. I tak jest doświadczenie mojego życia. Oddałem moje liche życie, a Bóg przez to liche życie zaczął dotykać wielu miejsc w Polsce, wielu tysięcy ludzi, wielu miejsc w różnych krajach. I wiem, że to nie jestem ja, ale to jest Boża łaska. I my możemy z nią tylko współpracować. I to są rzeczy, które Pan Bóg może uczynić z tobą i może uczynić ze mną. I powiem wam, kiedy w końcu wypełniło się to proroctwo, które usłyszałem od tej świeckiej misjonarki ze Stanów, w końcu Bóg otworzył pierwszy kraj. Ktoś wie? Zgadnijcie, jaki to był kraj? Litwa, ojczyzna moja, brawo. Ktoś miał jakieś tutaj wtyki. Wikipedia, siedzicie, pewnie sprawdzacie. Litwa, to był pierwszy kraj, do którego pojechałem i to było, słuchajcie, tak dla mnie wtedy przypadkowe, wydawałoby się, bo ja byłem sobie po prostu w mojej wspólnocie. Robiłem tak naprawdę to, co robiłem zawsze. Prowadziliśmy uwielbienie, dzieliliśmy się słowem, mieliśmy adorację, modliliśmy się. I przyjechała pewna osoba z mocnych w duchu, z takiej wspólnoty z Łodzi. Siadła sobie gdzieś tam z tyłu, ja jej nawet nie widziałem i dzieliłem się słowem. I ona, słysząc, jak ja mówię, powiedziała sobie, ja chcę cię wziąć ze sobą na Litwę. No i pomyślałem sobie, dobra, czemu nie? W sumie to proroctwo się wypełnia chyba, coś się zaczyna dziać. I myślałem sobie, że będę takim mówcą, wiecie, D albo E albo F, że ja tam pojadę, będę po nich sprzątał i naprawdę byłem na to gotowy. I dojeżdżam na miejsce i z takim już właśnie podejściem wysiadam z samochodu i ona mi mówi, wiesz co, to byś jutro powiedział dwie konferencje. Ja mówię, super, że mi mówisz, 6 godzin jechaliśmy, jakbyś nie mogła wcześniej, byś się chociaż przygotował. No i się okazało, że w ogóle po tych dwóch konferencjach, że to jest konferencja i to jest spotkanie, to są rekolekcje dla katechetów, tam księży. Ja mówię, super, żeś trafiła po prostu. Genialnie. Na pierwszy raz piątkę jest bić tylko, nie? No ale tak było. No i powiedziałem te dwie konferencje. Podeszła do mnie tamta kobieta, okazało się jakaś ich szefowa, pani teolożek tamtejszych i pyta, Marcin, ty jesteś po teologii? A wy nie, na WF jestem. A mówi, no to ja już nic nie rozumiem, bo cię próbowałam gdzieś tam złapać i akurat tu mi nie wyszło. I zaczęliśmy modlić się o uzdrowienie i Pan Bóg zaczął uzdrawiać tam chorych. I to były naprawdę niezwykłe świadectwa. Pamiętam jedną osobę, która tam była, która miała jakieś metalowe implanty też, czy te śruby były woperowane w staw. I nie mogła podnieść swojej ręki, no bo to wszystko było zblokowane. Nie? I wtedy, kiedy się modliliśmy podczas tego spotkania, miałem prowadzić modlitwę o uzdrowienie, poczuła wielki ogień w swoim barku i zaczęła machać swoją ręką we wszystkie strony. I przyszła, dzieli się tam, mówi. Do dzisiaj jest tak, że jak przyjeżdżam na Litwę, to ona nie umie po polsku, to tak robi, nie? To ja wiem o co chodzi i mówi, że wszystko w porządku, już parę lat minęło. I Pan Bóg zaczął takie rzeczy czynić i się z nimi już żegnam. I ta prowadząca podchodzi do mnie i mówi, Marcin, muszę się do czegoś przyznać. Ja mówię, no powiedz, o co chodzi. No ale się trochę wstydzę. Ja mówię, powiedz, o co ci chodzi, kobieto. I... No i tak patrzy na mnie i mówi, wiesz co, bo jak wysiadłeś z tego samochodu, no bo my zaprosiliśmy mocnych w duchu i myśleliśmy, że jakiegoś jezuitę przywiozą, jakiegoś, wiecie, teologa, najlepiej z długą brodą, a tu jakiś chłopczyk wysiadł. I pomyślałam sobie w sercu, tak mi mówi, i co ty chłopczyku nam możesz powiedzieć? I mówi, i naprawdę przepraszam, bo mam jedną taką prośbę. Kiedy do nas przyjedziesz drugi raz? A ja mówię, no nie wiem, kiedy mnie mocni w duchu zaproszą, jakoś zapytam, czy mogę. Nie, bez mocnych w duchu. I tak się zaczęły moje wyjazdy na Litwę, gdzie byłem już tam ponad 20 razy. I chcę wam powiedzieć o jednym tym wyjeździe, kiedy pojechałem tam pierwszy raz sam. Bo jak jedziesz sam, to już masz całą odpowiedzialność na swojej głowie. Więc wziąłem mojego przyjaciela, mojego tatę, jechaliśmy tam nie wiem ile godzin, było długo. I to jest pierwszy taki wyjazd, tak jak mówię, za granicę. I zacząłem głosić Słowo Boże, modlić się. Pierwszego dnia mieliśmy bardzo wiele świadectw ludzi, którzy też w fizyczny sposób doświadczyli odejścia bólu, dolegliwości. Tego mogli sprawdzić od razu po modlitwie, że coś się stało. I wszyscy byliśmy pod wrażeniem Pana Boga, ja też. Podchodzi ksiądz, który mnie tam zaprosił, tamtejszy proboszcz dietetyczny, też egzorcysta. Ja mówię, Marcin, super, fajnie, chwała Bogu, idziemy na kolację, coś zjemy, pogadamy o tym wszystkim. Kolejka ludzi składających też świadectwo, to co Pan Bóg w nich uczynił, była wielka. I powiem wam, dla mnie, to już powiedziałem sobie, Boże, dla mnie to już nie musisz nic robić przez te 3 dni, bo ja już jestem w ogóle usatysfakcjonowany tym wyjazdem. I ostatniego dnia byłem w parafii w Kownie, kościół nabity ludźmi. Jestem tam pierwszy raz, już jest taki moment, gdzie dochodzimy do komunii świętej. Siedzę tam w prezbiterium, patrzę na kolejkę, która tam się zbliża i w tej kolejce nagle zauważyłem 2 facetów, rosłych gości i jakąś drobną dziewczynę, którą oni niosą. Jeden z jednej, drugi z drugiej, 2 goryli ją tam wnoszą. Jej nogi nie dotykają ziemi, jest cała pokręcona. Spojrzałem na nią i powiedziałem, Boże, to nie jest dla mnie. To nie jest na mój poziom wiary. Zaproście sobie Baszaborę, tam kogoś. Ja widziałem, jak kolana uzdrawiałeś, kręgosłup, ale to nie jest mój kaliber. To była moja modlitwa. Czy komunia, nie? Wszystko się dzieje, bo ja wiedziałem, że zaraz mam się za nich modlić. I myślę sobie, to jest dla mnie za dużo. Poszedłem do komunii, wyszedłem już po zakończonej liturgii, żeby dzielić się też świadectwem, żeby skomentować 2 fragmenty ze Słowa Bożego z Izajasza. Pamiętam, czytałem o tym, że w Jego ranach jest nasze zdrowie, że przez Jego krew możemy dzisiaj liczyć na to, że Bóg przyjdzie z pomocą, nie z naszych zasług, ale z Jego łaski. To było bardzo proste słowo. No i zaczęliśmy się modlić o uzdrowienie. Zmodlimy się o uzdrowienie. Przyszło kilka świadectw. Jedna była kobieta, która mówi, że już od długiego czasu nie mogła się wyprostować, chodziła zgarbiona i teraz stanęła przy ścianie i mówi, zobacz, mogę stać prosto. Ja nie pamiętam, kiedy ostatnio tak swobodnie mogłam stać w ten sposób. Jest kilka takich świadectw i w pewnym momencie, już tak myślę, to kończymy chyba. Patrzę na tego księdza, który nas miał błogosławić Najświętszym Sakramentem i już mu tak mam kiwać, żeby wyszedł, nas pobłogosławił. I nagle robi się wielki zgiełk w kościele. A słuchajcie, to jest kościół na Litwie. Tam są wszyscy jak w Polsce. Jak ktoś głośno oddycha, to już jest sensacja, że coś się dzieje. Więc tam jak już widziałem, że jakieś panie płaczą, nie? Ktoś tam bije brawo, ktoś krzyczy, to już mówię, ciekawe co się dzieje. I robi się wielki szpaler przez środek w tym kościele. I idzie przez środek dziewczyna, zapłakana, cała w ogóle, wiecie, już mokra we łzach. Ludzie biją brawo, wiwatują, krzyczą. Ja na nią patrzę, widziałem zdjęcie, jakbym ducha zobaczył, bo się zorientowałem, że to jest ta dziewczyna, którą wniosło tych 2 King Kongów. I ci wszyscy ludzie ją znali, bo okazało się później, że od 3 lat ona jest wnoszona, wprowadzana na msze. Wielu misjonarzy, wiele osób przyjeżdżało tutaj i ją ciągle wnoszono, nic się nie zmieniało. I w pewnym momencie ona bierze mikrofon, mówi, wszyscy znowu krzyczą, a ja nie wiem, o co chodzi, bo po litewsku mówi. I zbiega do mnie ten ksiądz proboszcz i też właśnie egzorcysta, bo on też jej posługiwał, okazało się wcześniej przez ten czas. I mówi, Marcin, to jest Emilia, ona od 3 lat była opętana. 10 egzorcystów nie mogło nic zrobić. I ja nie wiem, co się stało. Ja powiedziałem, ja też nie wiem, co się stało. I słuchajcie, Bóg uwolnił tą dziewczynę. Ona przyszła do kościoła, zaczęła żyć sakramentami i na wszystkich ponad 20 rekolekcjach, na których byłem na Litwie, ona na wszystkich była. Bóg zmienił ją niesamowicie. Ona potrafiła przyjechać po tych kilku latach do Skierniewic samochodem z Kowna na spotkanie modlitewne, żeby powiedzieć dzięki Marcin, żeś wtedy przyjechał i się z nami modlił. To było niesamowite i niezwykłe i to świadectwo uwolnienia otworzyło drzwi do bardzo wielu miejsc na Litwie i powiem wam, do których sam bym nie dotarł swoją własną siłą. Dlaczego Bóg to zrobił? Jednym z moich głównych wytłumaczeń jest ten fragment, który wam przed chwilą przeczytałem, by zawstydzić to, co wielkie. By wywyższyć to, co głupie w oczach świata. I ta organizatorka powiedziała, tylu poważnych ludzi przyjeżdżało, a tu jakiś chłopiec przyszedł i Emilia została uwolniona. Bo tu nie chodzi ani o chłopca, ani o tego, ani o tamtego. Chodzi o Jezusa, który może uczynić wiele przez tego, który jest uniżony. Który jest uniżony w swoim sercu, a Bóg widzi serce. Dlatego o to się modlę bardzo intensywnie, bym nigdy nie chciał głosić siebie. Nigdy. I każdy z nas musi o to się modlić i o to prosić, by nigdy nie przeszkadzać Bogu. Szczególnie wtedy, kiedy Bóg zaczyna powiększać twój zasięg, kiedy już głosisz w miejscach, gdzie jest wiele osób, gdzie znani ludzie przychodzą po modlitwę, żeby nam nigdy nie odbiło. I byś wiedział, że zawsze twoje miejsce jest na kolanach. A to, co uczyni Bóg, to jest cała chwała, należy się Jemu. Amen? Poprosimy świadectwo? Poprosimy. Wasza koleżanka chciała się podzielić. Ja ją bardzo poprosiłem. Ja ją poprosiłem. To tak na odwagę. My się spotkaliśmy w sumie w Sanoku jakiś czas temu. Jakiś czas temu w kwietniu. I chciałbym, żebyście posłuchali, co Pan Bóg uczynił, bo to jest niezwykłe świadectwo tego, co On dokonał. I jeszcze raz na odwagę dla Martyny.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja mam na imię Martyna i trochę nie wiem, dlaczego tu stoję, bo ja nic takiego nie zrobiłam. Ale było tak, że chcę tak jak najkrócej, żeby tutaj nie zajmować czasu. Moja historia z Bogiem zaczęła się tak naprawdę wtedy, jak się rozchorowałam, bo szybciej to byłam prawdziwym polskim katolikiem w niedzielę na sumę do kościoła, żeby mama nie krzyczała. No i co? I w listopadzie zawsze miałam jakieś tam bolesne miesiączki i to mi było dla mnie uciążliwe, ale w listopadzie ból brzucha zaczął się bardzo nasilać. W grudniu już bolało tak bardzo, że wylądowałam na SOR-ze. Tam mi taka starsza pielęgniarka powiedziała, że chyba pasuje iść do ginekologa, no ale to nigdy nie było czasu. W końcu poszłam do ginekologa w styczniu i już po USG powiedziała mi, że mam w ogóle tragedię, mam obniżoną, niejednorodną macicę, zniekształconą. W macicy mam płyn z wymazami krwi, mam płyn w jamie brzusznej, jajniki nie są na tym miejscu, na którym powinny być. Narośl na pochwie i najgorsze, co mogła powiedzieć, czyli ognisko endometrium. Ognisko endometrium to nic innego jak endometrioza, o której pewnie część z was słyszała. Ta choroba prowadzi do niepłodności. No i generalnie to już wtedy wiedziałam, że trudno, już nic z tym się nie da zrobić. Bo ona już sama powiedziała, że teraz to już tylko musimy zrobić tam badania z krwi, żeby wyszło, co to jest, czy się potwierdziło. Okazało się, że badania się potwierdziły, więc jak trwoga to do Boga, poszłam do franciszkanów, do Sanoka, do kościoła. I wtedy powiedziałam mu tak prosto w twarz, jakby był moim przyjacielem, bo jest moim przyjacielem, że musi mi pomóc. Bo jak on mi nie pomoże, to już no nic, nic nie da rady z tym zrobić. No i tam chodziłam, leczyłam się. W 5 kwietnia, co jest najlepsze, jeszcze ze szkoły zabrało mnie pogotowie. I wtedy inny ginekolog potwierdził diagnozę, powiedział, że ognisko endometrium jest bardzo duże i powiedział to samo, co mówiła moja pani ginekolog, czyli że muszę jeść tabletki, moje jajniki, jadłam w ogóle leki antykoncepcyjne, bo moje jajniki nie mogły pracować. Podczas zrobienia mi USG zapytał, czy już rodziłam dzieci, bo moja macica tak wyglądała, nie rodziłam dzieci. No i byłam już rozpaczona. Cały czas chodziłam do Franciszkanów na echo, bo tam uwielbiamy Boga. I ciągle go prosiłam, żeby może coś zrobił w tym moim życiu, że ciągle mam podgórkę, a on się jakoś nie pojawia. No i potem okazało się, że przyjedzie Marcin do nas do Sanoka. I w ogóle miałam się zapisać na warsztaty, ale weekend szybciej byłam za granicą, więc nie dałam rady. No i myślałam, no to jak mnie nie było na warsztatach, chociaż pójdę na mszę, na modlitwę o uzdrowienie, pójdę do spowiedzi, bo trzeba być w łasce uświęcającej. No i już wtedy było jakoś dziwnie, bo poszłam do spowiedzi i się nie spowiadałam tak jak zawsze, tylko czułam coś dziwnego, czułam obecność Boga. Jak poszłam do komunii, to się nie skupiałam na tym, że nie wiem, kobieta obok ma czerwoną sukienkę i zielone buty, tylko na tym, że będę przyjmować Pana Jezusa do swojego serca. No i potem zakończyła się msza, Marcin rozpoczął modlitwy, no i oczywiście modlił się za wszystko, tylko nie za płodność i za tą moją endometriozę. No to myślałem, to już dobra, kaplica, już nic z tego nie będzie. No ale dzięki Bogu mam takiego fajnego ojca od religii, że poszłam go zapytać, czy mogę iść do Marcina, jak już pójdzie do zachrystii, żeby się pomodlił o to, czego ja potrzebuję od Boga. No i jeszcze zaczepiłam Marcina, jeszcze jak nawet nie zszedł. On tak w ogóle zamieszany, bo podchodziło do niego tłum ludzi i mówi tak, 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 przyjdź do zachrystii, to coś zrobię. No to dobra, jak tak, to tak, nie? No i tam poszłam do zachrystii. W ogóle płaczę cały czas, że tam już koleżanka miała astygmatyzm z oczami, jest wszystko okej. Okay. Tam kogoś przestało coś boleć. No a ja stoję i płaczę, myślę, to może mi pomoże. No i ludzie stoją przede mną po to, żeby sobie zrobić z nim zdjęcie. Ja myślę, co oni chcą, jakie zdjęcia w ogóle? Przecież ja mam ważniejszą sprawę. No i podeszłam w końcu. No i mówię mu, nie wiem, czy w ogóle coś zrozumiał, jak wtedy mówiłam, bo strasznie płakałam, naprawdę. I zaczął mnie wtedy boleć brzuch. Marcin zaczął się modlić. W ogóle już podczas modlitw zaczęłam czuć taki ból brzucha i on narastał, ale podczas kiedy Marcin się modlił nade mną, ból brzucha był tak intensywny, że po prostu myślałam, że tam wpadnę. I bardzo mnie to zdziwiło, dlatego że byłam na dużej ilości leków przeciwbólowych. No i myślę, no boli to boli. No może jakoś przejdzie. No i Marcin skończył się modlić, ja taka wypłakana wyszłam z tego kościoła. No i na drugi dzień w ogóle przyszłam do domu i mówię, mamo, wiesz co, on jak się tak modlił, to chyba Pan Bóg do mnie przyszedł i mnie zaczął uzdrawiać. No i mama się tego nie poczuła troszkę jak na wariatkę, ale mówi, no, no możliwe, że cię zaczął uzdrawiać, idź spać. No i poszłam spać, nie? No i wstaję rano i mam miesiączkę i myślę, co się dzieje, przecież ja nie miesiączkuję, coś jest nie tak. No i dalej lecę taka zszokowana do mamy, mówię, mamo, zaczął mnie uzdrawiać, bo ja mam miesiączkę. Mama mówi, Martyna, może się po prostu coś tam oczyszcza. No i potem myślę, no faktycznie, oczyszczam się pewnie. No ale jak już tak, ta krew się ze mnie... No i to było bardzo dziwne, bo podczas tej miesiączki już mnie nie bolał brzuch. Okazało się, że faktycznie trochę się oczyszczałam, bo między jakoś tak mniej więcej 1,5 tygodnia, 2 tygodnie po tych modlitwach poszłam do lekarza. Do tego, który potwierdził, że mam endometriozę, bo mojej pani doktor wtedy nie było, była tam na jakimś urlopie, więc myślałam, pójdę do niego, bo już widział. No i w ogóle przybiegłam bez rejestracji, pytam, czy mnie zbadał, bo mówię mu, jaka jest sytuacja. Mówi, tak, tak, pewnie. No i weszłam tam do gabinetu, on mówi, no to chodź. No i zaczyna mi robić USG. Pierwsze, co powiedział, to dziecko, czyją ty masz w sobie macicę? Ja mówię, że no swoją, jeszcze nie wymieniłam. No i on mówi, no to coś mi nie pasuje, bo twoja macica jest jakoś wysoko bardzo. Ja mówię, to nie wiem. No i robi dalej to łydkie, ogląda tą macicę, ogląda, mówi, no nie, coś jest nie tak. Ja mówię, czemu coś jest nie tak? Bo ty masz wysoką, jednorodną macicę i nie masz w niej płynu. I ja myślę, no to dobra, nie? Może po tych lekach coś. No i on potem mówi, że no, no nie wiem, ale mi się wydaje, że nie po lekach, bo ja cię niedawno widziałem, to był dramat. No i patrzy dalej. Oczywiście tą endometriozę to badał na końcu. No i patrzy na ten mój płyn, który miałam w jamie brzusznej. On mówi, ej, co się stało z tym twoim płynem? No masz trochę, ale jak każda kobieta, ty już nie masz tego nadmiaru. Myślę, no okej, to chyba zaczął uzdrawiać, ale nic się nie odzywam. Myślę, no nie, przecież nie powiem mu, że Pan Bóg mnie uzdrowił, bo pomyśli, że jakaś wariatka. No i potem zaczyna się dalej. Mówi, że pierwszy tam sprawdzi tą narośl na pochwie, patrzy, no narośli nie ma, a była dosyć duża. No i ja mówię, wie doktor co, bo ja byłam na takich modlitwach o uzdrowienie u franciszkanów, to może to jakoś podziałało. No i tak się na mnie popatrzył, no i mówi, no może podziałało, czekaj, popatrzę dalej. No i dalej mi robi tu USG. No i jak na złość, większe ognisko endometrium na lewym jajniku, to on zaczyna od prawego. No i patrzy tam na ten jajnik, ogląda, przyciska mi brzucho od góry tak mocno, no mówi, ej, nie ma ognisko endometriozy, coś jest nie tak. No i tam ustawia, że sobie podświetla, gdzie widać żyły i tak dalej. No mówi, no nie, prawy jest czysty, na pewno. No i patrzy na lewy, a tym lewym była naprawdę tragedia. I mówi do mnie tak, Martyna, ty jesteś zdrowa, ty idź do franciszkanów. Myślę, no okej, w ogóle tak trochę nie wiem, co się dzieje. Mama tam na mnie czeka w poczekalni. No i on w ogóle sprawdził tak naprawdę bardzo dokładnie. I co? No i wybiegłam po mamę na krótko, że mówię, mamo, chodź szybko. No i mama myślała, że coś się stało, że jest gorzej, a lekarz mówi, ale pani córka jest już zdrowa. No i mama zaczęła płakać, ja zresztą też. Pierwsze, co zrobiliśmy, to pojechaliśmy do kościoła, do franciszkanów. Wchodzę do kościoła, tam w ogóle spotkałam takiego znajomego, jakby zaczęłam opowiadać, to był z mamą, jego mama się rozpłakała. W ogóle wbiegłam do zachrystii i był tam jakiś ojciec, który pewnie odprawiał mszę przed tym, jak ja przyszłam. I mówię, że szukam mojego ojca od religii. No i on się tak na nie patrzy. Ja mówię, że ojca Piotra mi cała. A nie ma go, poszedł na Alfę. Pewnie też myślał, że jestem jakaś zdesperowana, bo przyszłam, płaczę w zachrystii. No nic nie mówię, co ja chcę. No i mówię, że prosiłabym ojca gwardiana. On się tak patrzy. Dziecko przyszło, co ojca gwardiana. No ale dobra, nie? Zadzwonił tam na ten, na klasztor. No i przychodzi ojciec Bartosz. I mówię mu, co się stało. Tylko ja tak strasznie krzyczałam i płakałam, że nie mógł biedny zrozumieć, co ja chcę. No i w końcu ja tak... No i w końcu powiedział mi, żebym się uspokoiła, powiedziałam mu to jeszcze raz, pokazałam mu już wtedy wyniki badań z tego, co pamiętam. No i mówi, no faktycznie i pytał, czy mogę mu je zostawić. Ja mu je zostawiłam, bo tam chciał zobaczyć. I byłam wtedy tak strasznie podekscytowana tym wszystkim, ale to jeszcze do mnie nie docierało. I jak się potem okazało, że faktycznie, bo się obudziłam na drugi dzień i już wszystko było okej, i z tą świadomością, że wszystko jest okej. Potem za jakiś czas dostałam kolejną miesiączkę i było okej. I żeby nie było, że wtedy lekarz się pomylił, to niedawno byłam znowu u ginekologa i jestem stworzona do rodzenia dzieci. Więc tak jak obiecałam mojemu ojcu z religii, naprawdę postaram się mieć chociaż tą piątkę. I ja chciałabym powiedzieć jeszcze jedną ważną rzecz. Za to, co się stało, ja nie... tak, czuję jakąś wdzięczność do Marcina, ale ja dziękuję tylko i wyłącznie Bogu. Bo ja, to nie jest tak, że ja jestem jakaś wybrana spośród narodów. Nie, on po prostu zlitował się nade mną, bo widział, że już on, tylko on mi może pomóc. A Marcin był pośrednikiem, który po prostu mi pomógł, ale tak naprawdę gdyby nie Marcin, to pewnie poszłabym gdzieś indziej na modlitwę i ten Bóg i tak by zadziałał. Po prostu musimy uwierzyć w to, że to nie jest tak, że nie wiem, że ksiądz nas uzdrowił, czy jest tutaj ktoś, nie wiem, kto miał problem z czymś innym i na modlitwach z Marcinem został uzdrowiony, to nie człowiek uzdrawia, uzdrawia Bóg i w to trzeba uwierzyć. I chciałabym powiedzieć jeszcze jedną ważną rzecz, bo Marcin bardzo dużo mówił o pojednaniu i w czasie, jak mówiłam świadectwo, jak się modlił nade mną Marcin, trochę myślałam o tym, co czuję do tak naprawdę jednej z najbliższych mi osób. I uwierzcie mi, że trzeba wybaczyć. Trzeba wybaczyć wszystko, bo bez wybaczenia nie ma nagrody. Po prostu. I to chyba wszystko. Ja dziękuję bardzo Panu Bogu.
Amen. Super, co? Więc to jest świadectwo udokumentowane tego, że Jezus żyje. Jakby ktoś miał wątpliwości. Więc zobaczcie, że ja już będę powoli lądował i będziemy się za chwilkę wspólnie modlić. Ale chcę wam powiedzieć jeszcze kilka historii, żeby też zbudować w was wiarę, że Bóg chce się posługiwać każdym z nas, że On nie ma względu na osoby. Zobaczcie, dzisiaj mieliśmy wspaniałą liturgię w kościele i świętowaliśmy też już jakiś czas temu. Pamiętam, jak Piotrek do mnie zadzwonił, mówi: Marcin, przyjedź do mnie, bo mam święcenia. Dzisiaj też mieliśmy mszę prymicyjną. I zobaczcie, że niektórzy są powołani do tego takiego sposobu życia z Bogiem, do kapłaństwa sakramentalnego. I faktycznie nie wszyscy jesteśmy do tego wezwani, ale każdy z nas na mocy chrztu. Kto z was był ochrzczony? Ręka w górę. Więc każdy z nas, kto podniósł rękę, został wszczepiony. O tym mówi katechizm, o tym mówi Kościół. W kapłaństwo, które jest powszechnym kapłaństwem. Nie wiem, czy wiesz, jesteś kapłanem i jesteś kapłanką. Czy ci ktoś tak kiedyś powiedział? Powiedz do kogoś po prawej, jesteś kapłanem. Niespodzianka. Wrócicie do domu, powiecie: wiesz, mamo, co mi Marcin powiedział? Jestem kapłanem. I słuchajcie, chciałbym, żebyśmy to sobie uświadomili, bo to jest bardzo ważna rzecz, że jesteśmy wszyscy w powszechnym kapłaństwie. I myślę sobie, to jest moje osobiste przemyślenie, że kapłan ma dwa zadania. Dwa zadania, które są wspólne i dla tego sakramentalnego i dla tego powszechnego, które dotyczy nas wszystkich. Po pierwsze, by być blisko Boga i po drugie, by przyprowadzać do Boga innych. Więc ty i ja jesteśmy jako chrzczeni powołani do tego, by być blisko Boga i przyprowadzać innych właśnie do Niego, do spotkania z Nim. I to jest kompletnie, absolutnie niemożliwe bez pomocy Ducha Świętego. Kiedy Duch Święty przychodzi na nas, On daje nam moc, byśmy świadczyli. I ja mogłem wtedy na mszy w Sanoku, na modlitwie w Sanoku tylko głosić Jezusa, a to Duch Święty ożywia to Słowo. To Duch Święty, z którym ja staram się mieć każdego dnia relacje, On sprawia, że ta moc, to tchnienie przychodzi i ożywia w nas to, co wydawało nam się martwe. To kiedy Duch Święty przychodzi, nagle zaczynasz kochać i rozumieć Eucharystię, zaczynasz kochać i rozumieć sakramenty. Samemu nie jesteśmy w stanie tego zrobić, więc musimy sobie dzisiaj uświadomić, jak bardzo zależni jesteśmy od Ducha Świętego. Jak często wołasz Ducha Świętego w swoim życiu. I jeszcze raz przeczytam ten fragment. Ale gdy Duch Święty zstąpi na was, powiedział Jezus, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie, w Judei, Samarii i na całym świecie. Kiedy Duch Święty zaczyna w tobie działać, kiedy pozwalasz Mu prowadzić twoje życie, On cię popchnie nawet na krańce ziemi. Zaczniesz w swoim domu, w swojej szkole, na swoich studiach i pójdziesz tam, gdzie Bóg cię popchnie i zobaczysz Jego moc. I powiem wam, że ja do spotkania z Jezusem, kiedy Duch Święty mnie nie ożywił na nowo w moim życiu, ja byłem bardzo nieśmiałą osobą. I ostatnią rzeczą, którą bym robił, to wziął mikrofon i gdzieś wyszedł. Naprawdę, wiele mam takich świadków, którzy to widzieli, jak ja w podstawówce, w pierwszych klasach gimnazjum, jak miałem jakieś przedstawienie, być jednym z 50, to ja po prostu zaraz się darłem, krzyczałem, nigdzie nie idę, nic nie robię. Ja byłem ostatni, bo się bałem. I po moim spotkaniu z Jezusem, pierwszą rzeczą, którą poczułem, co mam robić w sercu, to mówić o Nim wszędzie. Zacząłem modlić się za ludzi na ulicach, jeździć do szpitali, modlić się za innych. To było dzięki Duchowi Świętemu. To się stało, kiedy On przyszedł. I pamiętam, jak jakiś czas temu poszedłem na trening. Mam takiego kolegę, który jest kulturystą. Ja się z nim dawno nie widziałem, zaczęliśmy pisać. On mówi, Marcin, to może wpadniesz do nas na trening. No to mówię, nie ma problemu, mogę pójść, a niech tam stracę 5 dych, ale pójdę. Poszedłem, słuchajcie, na siłownię, idę do niego na trening, ćwiczę i tam on mi tam mówi, co mam robić. Akurat to był słaby moment na trening, bo zaczęliśmy post 21 dni. I wiedziałem, że mogę nie mieć za dużo siły. No ale poszedłem, tak się zgrało. I on podczas tego treningu, który mam, mówi, wiesz co Marcin, bo ja mam coś z nadgarstkiem, bo tam te ciężary podnosiłem i generalnie coś tam się stało. No i tak mi tylko opowiedział, żeby mi opowiedzieć. No ja ćwiczę dalej i już mam myśli w głowie. No to okej, coś trzeba tutaj z tym zrobić. Bo nauczyłem się, że znaki prowadzą do Jezusa. Więc jeśli widzimy znaki, one będą prowadziły do Niego w najprostszy sposób. Więc walczę sam ze sobą. On mi daje taki wycisk, że ja już patrzę tylko, gdzie jest toaleta na wszelki wypadek. Naprawdę, już miałem mroczki przed oczami. A on mi jeszcze doładowuje, mówi, wiesz Kuba, ty weź uspokój się, bo ja nic nie jadłem za bardzo dzisiaj. A on mi tam ładuje. I poszedłem, wiecie, do szatni, żeby się już o ściany opierałem. Idę do szatni, żeby się przebrać i myślę sobie, kurczę, może by się za niego pomodlić. Tylko gdzie? No tu wszyscy ćwiczą, tam jest recepcja, zaraz jego szefowa. Jak mam się za niego pomodlić? A najgorsze było to, że ja nie mam kompletnie siły. I nagle mnie olśniło. Mówiła, przecież to nie ty uzdrawiasz, więc to po co ty masz mieć siłę? Taka myśl, nie? Po prysznicu. Trzeba się myć po treningu, pamiętajcie. I wychodzę stamtąd. Ja już byłem tak zmęczony, że się nie zastanawiam, czy wypada, czy nie wypada. Mówię, ty słuchaj, Kuba, gdzie ty masz ten problem w tym nadgarstku? W którym to nadgarstku? On mówi, w tym. Nie pytałem go, złapałem go z nadgarstek na recepcji. Ja mówię, niech w imieniu Jezusa ten nadgarstek będzie zdrowy. Panie, przyjdź ze swoją mocą, bo bardzo go kochasz. Amen. Bo nie było czasu na dłuższą modlitwę. Ludzie wchodzą, wychodzą, nie? I on patrzy ten nadgarstek, patrzy na mnie i mówi, ty naprawdę masz te moce, co na Facebooku piszą. Chwała Panu. Ja mówię, nie. Mówię, to Pan Jezus, ja się tylko pomodliłem. No i tak, wiecie, wyszedłem. No i mówię, ciekawie. Przychodzę za kilka dni na drugi trening, mówię, coś się zaczęło dziać, trzeba znowu tam pójść, zobaczyć, co się dzieje. Wchodzę, a tam szefowa przy recepcji. Wchodzi, tam kolegi nie ma i ta szefowa, nagle ten kolega przychodzi i patrzy na mnie i mówi, to ty jesteś od tego nadgarstka? Ja mówię, no tak. I ona, słuchajcie, tak się wtedy zaparła, twarda kobieta, wiecie, tam też, i mówi, ty mnie nawet nie próbuj nawracać, mówi. Bo ja w to nie wierzę, to jest w ogóle jakaś ściema, ja tu nie będę tego słuchać. I w ogóle jedzie po mnie, do mnie, mówi, a ja nic nie zacząłem nawet. No i tak się już, wiecie, wyprodukowała i mówię, no dobrze, ale ja, wiesz, ja naprawdę nikogo nigdy nie nawracam. Ja mogę się tylko podzielić, jak Pan Jezus zmienił moje życie, bo w 2007 roku no, i to, co z wami dzisiaj przez ostatnie 40 minut. No i tak po 10 minutach ona mówi, proszę skończ, bo ja się zaraz nawrócę. I to było szczere. Ona się bała, bo nagle coś wewnątrz niej zaczęło przekonywać ją o tym, że Bóg jest. I ona się autentycznie tego przestraszyła. Obecności Boga, którą chciała wyrzucić ze swojej głowy. Ale Duch Święty przez Słowo Boga zaczął ją dotykać. I idziemy na trening, nie? I ja ćwiczę. I ten trener mówi, szefowa napisała. Mówię, co napisała? Co on mi zrobił? Bo nie mogła do siebie dojść, nie? Obecność Ducha Świętego pracowała. Słuchajcie, ćwiczę dalej. Przychodzi druga koleżanka do treningu po mnie, więc ja już mieliśmy się tak płynnie wymienić. No i jakby już kończę te swoje treningi, ona podchodzi i do tego trenera i mówi, wiesz co, bo ja coś sobie zrobiłam ze ścięgnem i chyba dzisiaj nóg nie będę mogła ćwiczyć. Nie? I wtedy to jest najlepszy hit. Wtedy on patrzy na mnie, patrzy na nią. Trener personalny w tym, nie? Na siłowni. I mówi, a chciałabyś, żeby ci pomóc? I Ewangelia głosi się sama wtedy. I to on mówi, I mówi, bo możemy się z Marcinem za ciebie pomodlić. Mówi, to chodź na górę, tam są rowerki, tam mniej ludzi jest i się pomodlimy. Więc ja wtedy mówię, to już ja nie muszę. Mówię do tego trenera, połóż ręce na jej ścięgnie, nie? I powtórz za mną, w imieniu Jezusa. Ja mówię, w imieniu Jezusa, powtarza, niech w Twoje imię, Panie, odejdzie ten ból i tak dalej, modlimy się. Ściągnął swoją rękę, już on, nie? Ja tam tylko pomagałem. I mówi, co czujesz w ścięgnie? Mówi, jakieś mrowienie. I wchodzi, staje, nie wierzę. I Pan Bóg zaczął uzdrawiać na siłowni. Słuchajcie, takich historii jest naprawdę wiele. Powiem wam tylko jedną jeszcze na koniec, zanim zaczniemy się modlić. Ja lubię historię. I to słowo jest ożywiane przez historie, które dzieją się dzisiaj. Ponieważ wiecie, co było moim pragnieniem od samego początku? Żeby obecność Ducha Świętego była na mnie tak namacalna, żeby ludzie mogli doświadczyć obecności Boga, kiedy nawet nie będę musiał im głosić. Kiedy po prostu gdzieś tam koło nich będę. I to się zadziało, to było bardzo ciekawe, ponieważ pojechałem któregoś razu na wesele. Dzisiaj też od was jadę na wesele do Zakopanego, więc zobaczymy, co się będzie działo. Ale słuchajcie, pojechałem na wesele, no i jak to tam na weselu, siadam gdzieś tam, zaprosiła mnie wtedy moja koleżanka, mówię, mogę z tobą pójść, nie ma problemu, miałem wolny weekend. I wchodzę tam w ogóle na tą salę, patrzę, jacyś znajome twarze, tylko skąd ja ich znam? Tak się po paru godzinach tak podszedłem do nich, mówię, cześć w ogóle, skąd ja was znam? Mówi, o Marcin, modliliśmy się kiedyś, ja mam zdrowe biodro, ja mam kolano i chwała Bogu za to. Mówię, mam swoich ludzi już na weselu, więc będzie na pewno dobrze. Więc później przychodzili kolejni, bo oni oczywiście opowiadali, że Pan Jezus to zrobił i jak ich życie duchowe się zmieniło. Co w ogóle też jest wspaniałym świadectwem tutaj Martyny, bo przychodzi jeden ojciec do mnie i mówi, bo jej życie duchowe po tym przyspieszyło. To nie było tylko uzdrowienie fizyczne. Wyspowiadała się z całego życia podobno i tak dalej. Wczoraj to wszystko jest konsekwencją tamtego uzdrowienia. Po tym można poznać działanie ducha. I słuchajcie, na tamto wesele miała przyjechać siostra tamtej mojej koleżanki, z którą byłem, z Anglii, z pracy. I zaczynają się oczepiny. To wszystko są ważne informacje, zaraz zobaczycie dlaczego. Miała przyjechać na to wesele, przyjechała na wesele, zaczynają się oczepiny i ja się tak pytam sam siebie, zostać na oczepinach czy nie, bo różnie może być. Sami wiecie, jak to tam na oczepinach różne pomysły mają. I co się tam będzie działo. I mówię, dobra, zostanę. Zostałem na tych oczepinach i tamta siostra generalnie ze mnie się dość mocno podśmiewywała. Mówi, ty święty, ze mną się nie napijesz? I tak dalej, nie? No to ja jej tam dogryzałem, żeby było wesoło, tam żeby chociaż, wiecie, można było na podobnym poziomie pogadać. To jest mądrość, słuchajcie. Więc ona mi tak, ja jej z drugiej, no i tak sobie siedzieliśmy do oczepin. I było dość dużo śmiechu. I słuchajcie, są oczepiny i ten wodzirej w pewnym momencie mówi tak, to teraz będą dwa kółka. No, dziewczyny, faceci, muzyka leci, jak się zatrzyma, to osoba, która jest naprzeciwko, łapiecie się za części ciała, o których mówię i będziecie tańczyć. Ja mówię, Boże, broń. Bo Bóg wie, co mu do głowy strzeli, nie? No więc tam pierwsze kółko, tam zatrzymuje się naprzeciwko kogoś, mówi, łapiemy się za kolana, no i tańczymy tam, trzymając się za kolana. Potem drugie kółko, łapiemy się za barki. No i też tam tańczymy za barki. Trzecie kółko, muzyka staje, wiecie, jest przerwa. Ja patrzę, a tam kto? Siostra mojej koleżanki. Mówię, o Boże, ona mówi, o Boże. No i tak na siebie patrzymy. Święty naprzeciwko stoi, co się ze mną nie napije. I tak dalej. No i słuchajcie, i teraz słyszymy, co mówi ten wodzirej. Wodzirej mówi tak, a teraz łapiemy się za uszy. Mówię, to będzie najbardziej prymitywna rzecz, jaką ostatnio robiłem. Łapiemy się za uszy i tańczymy, nie? Piosenka się kończy, koniec, amen, mówię, chwała Bogu. Co było ważną informacją? Ta dziewczyna przyjechała z Anglii, pracowała na lodówkach, w jakimś tam chłodniach i w takich niesprzyjających warunkach i miała problem z uszami. Miała szumy w uszach, nie wiem, czy też był niedosłuch, ale szumy miała na pewno. I słuchajcie, ja się dowiedziałem po 3 miesiącach od jej siostry, bo tamta się w życiu by nie przyznała, bo się wstydziła, że po tamtym tańcu została uzdrowiona. Chwała Panu za to. Więc słuchajcie, Duch Święty w naszych czasach potrafi się odnaleźć. Uwierzcie mi. Tylko pragnie naszych całych serc. Pragnie naszych całych serc. I ta dziewczyna dzisiaj już jest po oddaniu życia Jezusowi. Wróciła do sakramentów, żyje we wspólnocie i jest wielkim świadectwem. To jest naprawdę niezwykłe. I chciałbym się dzisiaj z wami pomodlić na końcówkę tego spotkania o to, żebyście zachęceni tymi historiami uwierzyli w to, że Bóg przez wasze ręce chce czynić takie i inne, jeszcze bardziej niezwykłe rzeczy po to, byście po pierwsze wy sami zbliżyli się do Niego, a po drugie byście przyprowadzali innych. Zacznijcie marzyć z Bogiem. Czy mieliście kiedyś marzenie takie, żeby pójść na dyskotekę i na dyskotece, żeby ludzie przychodzili do was po modlitwę? Czy w ogóle nam kiedyś do głowy przyszło, że Bóg może w takich miejscach działać, bo będziemy świecić Jego światłem? Ja jakiś czas tam byłem z kolegą na dyskotece i mieliśmy kolejkę ludzi do modlitwy. Poszliśmy na taką największą imprezę w mieście, raz w roku wszyscy się zjeżdżają, bo słyszeli, czytali na Facebooku i chcieli słyszeć o Jezusie. A do kościoła im było daleko, bo tego nie rozumiem sakramentów do przyjścia do kościoła. Ale musisz najpierw sam świecić. Musisz najpierw sam być człowiekiem napełniony duchem, jak Maryja. Że wtedy wystarczy jedno słowo, wystarczy jeden dotyk. I wtedy Bóg dotyka tej osoby i zmienia jej całe życie. Tylko czy pragniesz? Czy tego dzisiaj pragniesz? I to jest moją modlitwą, żeby chociaż jedna osoba stąd po dzisiejszej modlitwie została tak napełniona duchem, że nie będzie w stanie żyć tak samo już nigdy, nigdy więcej. Bo Bóg przez jedną osobę napełnionym Duchem Świętym może potrząsnąć całym krajem. Możesz mieć 15 lat. Możesz być jeszcze młodszy. A możesz mieć 90 lat, a Bóg jeszcze z tobą nie skończył. Bo w Królestwie Bożym nie ma emerytury.